Paragrafy i finanse. Autorski program radiowy doktora Bogdana Muchy.
Ograniczenie terminu na wniesienie pozwu zmierzającego do zaprzeczenia ojcostwa przez domniemanego rodzica jest niezgodne z ustawą zasadniczą, tak uważa Sejm. Czy zamknięcie drogi domniemanemu ojcu do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa da się pogodzić z ustawą zasadniczą? Na to pytanie ma odpowiedzieć Trybunał Konstytucyjny, do którego złożono skargę na artykuł 63 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Co ten przepis stanowi? Mówi on, że mąż matki, a więc domniemany ojciec, może się domagać przed sądem stwierdzenia, że nie jest rodzicem dziecka, o ile nie ukończyło ono jeszcze 18 roku życia. W tej sprawie stanowisko zajął już prokurator generalny, a ostatnio także Sejm. Oba te organy uważają, że regulacja jest niezgodna z konstytucją. Łacińska zasada dura lex sed lex, czyli surowe prawo, ale prawo. Autor skargi do Trybunału Konstytucyjnego ma dwóch synów z pierwszego małżeństwa. Obaj są już dawno pełnoletni. Kilka lat temu skarżący popadł w poważny konflikt z młodszym mężczyzną. W efekcie postanowił go wydziedziczyć. Przypadkowo dowiedział się jednak od żony, że nie jest ojcem biologicznym jej drugiego dziecka. Mimo że mężczyzna, który do tej pory uważał za swojego syna, miał wówczas już ponad 30 lat, skarżący postanowił wnieść powództwo o zaprzeczenie ojcostwa. Sądy w obu instancjach oddaliły jednak pozew, wskazując, że kodeks rodzinny i opiekuńczy wyznacza nieprzekraczalny termin na żądanie zaprzeczenia ojcostwa. I nie przewidziano od tej zasady żadnych wyjątków, gdy dziecko ma już ukończone 18 lat. Sąd drugiej instancji zauważył ponadto, że od momentu uzyskania przez dziecko pełnoletności powództwo o zaprzeczenie ojcostwa może wnieść jedynie albo ono samo, albo prokurator. Regulacja ma bowiem chronić przede wszystkim interesy rodziny, stąd jej rygoryzm. Co ciekawe, sąd okręgowy w uzasadnieniu swego rozstrzygnięcia wskazał, że co prawda rozumie stanowisko apelującego, jednak nie ma ono przełożenia na obowiązujące przepisy, które sąd jest zobowiązany stosować. Domniemany ojciec nie poddał się jednak i złożył skargę do Trybunału Konstytucyjnego. Uznał bowiem, że artykuł 63 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego ma charakter dyskryminujący. Powołał się w tym wypadku na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2018 roku. W tej sprawie Trybunał także zajmował się zasadami wnoszenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa. Wówczas jednak chodziło o to, że przepisy określały termin do wytoczenia przez pełnoletnie dziecko powództwa o zaprzeczenie ojcostwa, niezależnie od tego, kiedy dowiedziało się ono, że nie pochodzi od męża matki. Trybunał Konstytucyjny doszedł do wniosku, że jest to niezgodne z ustawą zasadniczą. Obecnie Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy określa, że potomek ma rok na złożenie powództwa od momentu, gdy uzyskał na ten temat informację. Autor obecnej skargi zauważa, że w takiej rzeczywistości prawnej trudno mówić o równości. Termin na wniesienie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa jest bowiem uregulowany odmiennie w zależności od tego, jaki podmiot, czyli kto, próbuje dociec przed sądem prawdy o biologicznym pochodzeniu dziecka. Takie zróżnicowanie wobec prawa jest niedopuszczalne i stanowi swojego rodzaju dyskryminację i niezrozumiały przykład nierówności, i to czytamy w uzasadnieniu skargi do Trybunału Konstytucyjnego. O tym, że zakwestionowany przepis jest niezgodny z wyrażoną w Konstytucji zasadą równości wobec prawa, jest przekonany również Sejm. Jak mówił na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej, jeden z ekspertów Biura Analiz Sejmowych, na gruncie polskiej konstytucji można wyprowadzić prawo do ochrony rodzicielstwa, które zawiera w sobie możliwość ustalenia więzów pokrewieństwa pomiędzy poszczególnymi osobami. Nie ma ono jednak charakteru nieograniczonego. W związku z powyższym zaskarżony artykuł należało ocenić w kontekście zasady proporcjonalności, czyli ustalić, czy regulacja ta umożliwia osiągnięcie założonego celu. A celem, jaki w tym przypadku obrał sobie ustawodawca, było zapewnienie autonomii dorosłej osobie w zakresie ustalania więzów pokrewieństwa i swego pochodzenia. Aby jednak to osiągnąć, nie trzeba było wprowadzać dodatkowego ograniczenia temporalnego, czyli czasowego, w postaci osiągnięcia przez domniemane dziecko pełnoletności. Wystarczy ograniczenie czasowe polegające na tym, że mężczyzna chcący zaprzeczyć swojemu ojcostwu ma na to rok od momentu dowiedzenia się, że dziecko nie pochodzi od niego. Ekspert przypomniał też, że prawo do wniesienia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa przysługuje również prokuratorowi, który nie jest w tym względzie co do zasady związany z żadnymi terminami. To jednak nie rozwiązuje problemu zamknięcia domniemanemu ojcu drogi do ustalenia prawdy o biologicznym pochodzeniu dziecka. A to dlatego, że prokurator samodzielnie określa zaistnienie przesłanek uzasadniających takie powództwo. Nie jest on w tym zakresie w żaden sposób związany wnioskiem osoby występującej do niego o wniesienie takiego powództwa. O tym, że omawiany przepis może naruszać konstytucję, przekonani są także inni. Rozumią oni z jednej strony argumenty, które są cały czas przytaczane przez sądy, że konieczne jest zapewnienie dziecku bezpieczeństwa, a nadrzędną rolę pełnią relacje i więzi rodzinne. Ale z drugiej strony wielokrotnie spotykamy się z sytuacjami, w których tych więzi, poczucia bezpieczeństwa tak naprawdę w rodzinie już nie ma. I wtedy nie ma po prostu czego chronić. Zaznacza się przy tym, że w razie ewentualnego przeformułowania przepisu należałoby zadbać o to, by zapobiec sytuacjom, w których zaprzeczenie ojcostwu jest sposobem na uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego.
Bogdan Mucha, doktor nauk prawnych, autor i współautor książek naukowych, publikacji wraz z siecią współpracujących kancelarii prawniczych w Polsce, w szczególności na południu kraju, od wielu lat oferuje pomoc z zakresu prawa polskiego, bez konieczności wyjazdu. Wszystko na miejscu w Chicago. W następujących sprawach. Sporządzania pełnomocnictw i testamentów z apostyl w trybie nowych regulacji prawa międzynarodowego. Spadkowych. Nabycie i podział spadku, zachowki, dziedziczenie gospodarstw rolnych, regulacja stanów prawnych. Rodzinnych. Rozwody, separacje, legalizacja rozwodów amerykańskich, alimenty, podział majątku małżeńskiego, adopcje. Obrotu nieruchomościami. Kupno-sprzedaż, darowizny, zniesienie współwłasności, zakładanie ksiąg wieczystych, przekształcanie mieszkań na własnościowe, zakładanie spółek w Polsce oraz w sprawach podatków, rent i emerytur. Kancelaria mieści się w centrum Polonii pod adresem 5736 West Belmont Avenue, Chicago, Illinois 60634. Telefon 773-405-9693. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.upoważnienia.com. Telefon 773-405-9693. Dr Bogdan Mucha zaprasza.
W tej części o alimentach od byłego współmałżonka. Kiedy i jak można się ich domagać? Rozwód wywołuje daleko idące konsekwencje także w sferze majątkowej między małżonkami, co ma szczególne znaczenie w sytuacji, gdy jeden z nich w czasie wspólnego pożycia bardziej poświęcał się życiu rodzinnemu, a drugi w większym stopniu zajmował się kwestiami finansowymi. Zasadniczo małżonek nie ponoszący winy za rozpad małżeństwa przy spełnianiu dodatkowych przesłanek może domagać się alimentów. Rozwiązanie przyjęte przez polskiego ustawodawcę i uregulowane w artykule 60 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego ma przede wszystkim na celu ochronę tego małżonka, który poświęcił wiele lat życia rodzinnemu i nie ponosi winy za rozkład pożycia. Ustawodawca przypisuje obowiązkowi alimentacyjnemu między małżonkami szczególną rolę, wskazując, że zgodnie z treścią artykułu 130 tego kodeksu wyprzedza on obowiązek alimentacyjny krewnych byłego małżonka, a więc obowiązek alimentacyjny po rozwodzie stanowi modyfikację obowiązku istniejącego już między małżonkami w czasie wspólnego pożycia do zaspokajania potrzeb założonej przez siebie rodziny. W polskim prawie wyróżnia się zwykły i rozszerzony obowiązek alimentacyjny. Stosownie do wcześniej wspomnianego artykułu 60 alimentów, może żądać małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i znajduje się w niedostatku. Pod pojęciem niedostatku w rozumieniu tego przepisu należy rozumieć stan, w którym małżonek nie jest zdolny do tego, aby zaspokoić swoje usprawiedliwione potrzeby w całości lub w części, odpowiadającym jego możliwościom zarobkowym i majątkowym. Usprawiedliwione potrzeby to takie, których zaspokojenie zapewni uprawnionemu normalne warunki bytowania, funkcjonowania, odpowiednie do jego stanu zdrowia i także wieku. W orzecznictwie polskim przyjmuje się natomiast, że jeżeli powódka dysponuje środkami na zaspokojenie swoich usprawiedliwionych potrzeb, to jej żądanie nie znajduje podstaw. Przesłanka niedostatku może wystąpić również później niż w dniu orzeczenia rozwodu. Na podstawie tegoż wspomnianego już artykułu 60, małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winny rozpadu małżeństwa, może domagać się od małżonka wyłącznie winnego, aby ten przyczynił się do zaspokojenia jego usprawiedliwionych potrzeb. Chociażby ten nie znajdował się w niedostatku, a sam rozwód pociągałby za sobą istotne pogorszenie jego sytuacji materialnej, które może polegać zarówno na zmniejszaniu środków, jak i usprawiedliwionych potrzeb małżonka nie ponoszącego winy. Sąd, orzekając o alimentach w rozumieniu wyżej wymienionego przepisu, porównać będzie sytuację materialną małżonka niewinnego sprzed, jak i po orzeczeniu rozwodu. Zdecydowanie odróżnić należy zatem pojęcie niedostatku od istotnego pogorszenia sytuacji materialnej. Alimenty na rzecz byłego współmałżonka obliczane są na podstawie możliwości zarobkowych małżonka zobowiązanego oraz uzasadnionych potrzeb drugiego z nich. Sąd bierze zatem pod uwagę okoliczności kształtujące możliwości zarobkowe zobowiązanego, takie jak na przykład wykształcenie czy stan jego zdrowia. Zasądzenie alimentów można domagać się już w pozwie rozwodowym i żądać ich zasądzenia od momentu prawomocnego zakończenia sprawy. Z takim żądaniem można również wystąpić już po rozwodzie w odrębnym zupełnie postępowaniu. Zgodnie bowiem z tym artykułem 60, paragraf 3 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, obowiązek alimentacyjny wobec małżonka rozwiedzionego wygasa w razie zawarcia przez niego, czyli tego małżonka, nowego małżeństwa. Jednakże, gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem 5 lat od orzeczenia rozwodu, przy czym termin ten w szczególnych przypadkach może zostać przedłużony przez sąd. Na to obowiązek alimentacyjny wobec współmałżonka wygasa w przypadku śmierci którejkolwiek ze stron. Alimentów od małżonka można domagać się również w przypadku separacji orzeczonej przez sąd, a więc nie tylko rozwodu, ale także separacja. Przypominam, że separacja prowadzi do rozpadu małżeństwa, czyli do rozwiązania tego małżeństwa, ale strony nie mają uprawnień do zawarcia nowego, ponownego małżeństwa. W tej sytuacji obowiązują takie same zasady jak przy rozwodzie. To jest zasadnicze znaczenie ma kwestia winy stron w rozpadzie pożycia i omówione powyżej pojęcie niedostatku lub istotnego pogorszenia sytuacji materialnej. W przypadku separacji obowiązek alimentacyjny wobec małżonka nie może wygasnąć wskutek zawarcia nowego małżeństwa, ponieważ takowe nie może być w ogóle zawarte, o czym wspominałem na wstępie. Rozwód wywołuje również skutki w sferze majątkowej. między byłymi małżonkami może aktualizować powstanie obowiązku alimentacyjnego. Wyróżnia się tzw. zwykły obowiązek alimentacyjny polegający na tym, że małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozpadu, będąc w niedostatku, może żądać od współmałżonka środków utrzymania odpowiadających jego usprawiedliwionym potrzebom oraz możliwościom zarobkowym. Ponadto istnieje też obowiązek rozszerzony, o którym wspominałem, zgodnie z którym od małżonka ponoszącego winę za rozpad pożycia można domagać się dostarczania środków odpowiadających uzasadnionym potrzebom, nawet jeżeli nie znajduje się w niedostatku, ale jego sytuacja materialna uległa istotnemu pogorszeniu. I obowiązek alimentacyjny wygasa w przypadku zawarcia przez małżonka otrzymującego alimenty nowego małżeństwa, nowego związku małżeńskiego lub z upływem 5 lat, jeżeli zobowiązany jest małżonek nie ponoszący winy za rozkład pożycia. Ponadto obowiązek alimentacyjny między małżonkami wygasa, jak już wspominałem, w przypadku śmierci któregokolwiek z nich.